I mamy to szczęście, że robimy radio razem z panią redaktor Ireną Lasotą, która jest w Waszyngtonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
Co tam słychać w Ameryce?
No, jesteśmy, ponieważ w Polsce już jest wtorek, właściwie tutaj też tylko głęboka noc, jesteśmy na tydzień przed wyborami, które chyba nigdy w znanej nam historii XX i XXI wieku nie były tak ważne, zwłaszcza, że chodzi o wybory w połowie kadencji prezydenckiej, kiedy będzie odnawiana cała Izba Reprezentantów i 1/3 Senatu. Wszystko odbywa się w zupełnie nietypowej atmosferze. Przede wszystkim jest już widać, że będzie olbrzymia frekwencja, ponieważ w Stanach Zjednoczonych można głosować w większości stanów już zawczasu. Człowiek dostaje biuletyny, zwykle pocztą, odsyła i dopiero te biuletyny wchodzą do komputerów. Nie będę tego objaśniać, ponieważ okazuje się, że prawie w każdym stanie jest inaczej. W każdym razie już można było zaobserwować, że w takich krytycznych stanach jak Floryda, Wisconsin, Texas, zupełnie dwa razy, trzy razy więcej ludzi korzysta z tego przedwczesnego głosowania niż przy poprzednich wyborach, czy prezydenckich, czy innych. To jest jedna rzecz, że prawdopodobnie będzie rekordowa frekwencja. Druga rzecz jest taka, że prezydent Trump bierze bardzo aktywny udział w tych wyborach, co też jest nietypowe. Prezydent Trump, który bardzo polubił dwa lata temu swoją kampanię wyborczą, jakby teraz przeżywa drugą młodość i jeździ nie tylko codziennie do innego stanu, ale nawet ma dni, kiedy jest dwa razy, jest w dwóch różnych stanach, gdzie prowadzi kampanię nawet nie tyle w obronie republikanów, ale zwykle w obronie danego kandydata i z wielkim podkreślaniem tego, jak udana jest jego prezydentura, jak wszystko zrobił doskonale. Między innymi jeden z takich sportów dziennikarskich jest podliczanie, ile razy dziennie mówi nieprawdę i tworzy rzeczywiście jakieś wielkie numery. No to, co też jest inne, to jest to, że ton i słowa prezydenta są zupełnie niesamowite i niespotykane do tej pory. Już nie mówię o tych jego różnych wymysłach, ale na przykład wczoraj czy dzisiaj w razie nazwał kandydata na gubernatora Florydy złodziejem i to powtórzył kilkakrotnie. Jest on, ten kandydat jest oskarżony o to, że kiedyś przyjął dwa bilety na chyba musical Hamilton i jest to nieudowodnione, ale mimo to prezydent, który jakby jest obrońcą sprawiedliwości, nazywa go złodziejem, ale to tylko jest taki przykład przez godziny. No i oczywiście to, co było, też bardzo rzutowało i rzutuje i będzie rzutować na wybory, to jest sprawa tych bomb rozsyłanych do kilkunastu już teraz osób, bo klient, który to wysyłał, już siedzi w więzieniu, ale niektóre pakunki ciągle lądują w jakichś różnych miejscach, więc to są listy, to są pakunki, w których były materiały wybuchowe. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy one nie wybuchły, bo nadawca nie chciał, żeby wybuchły, czy też nie umiał dobrze skonstruować, ale były adresowane do wszystkich, wszystkie osoby, do których to były adresowane, są osobami, które prezydent Trump publicznie krytykuje, nazywa ich swoimi przeciwnikami Ameryki, a prasę, co też może pana redaktora zainteresować, nazywa wrogami ludu. Jak przypominają różni krytycy prezydenta Trumpa, jest to słowo, które w ogóle nigdy nie istniało, to zwrot wrog ludu nie istniało w angielskim języku, a zwłaszcza w Ameryce, i raczej było zwykle tłumaczeniem z rosyjskiego, albo raczej można powiedzieć z sowieckiego z lat 30. No i inne rzeczy. Wiem, że w Polsce obowiązuje cisza wyborcza i to chyba 48 godzin przed wyborami, natomiast tutaj ta kampania nie jest kontrolowana, nigdy nie była kontrolowana przez żadne centralne ośrodki, to znaczy kampanie prowadzone są w Stanach i nie ma reguł, kto co może mówić. Można podawać do sądu, ale prezydenta się ogólnie zazwyczaj nie podaje do sądu. A inna jeszcze zupełnie nienormalność jest to, że prognozy wyborcze zmieniają się nie tylko z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Znaczy rano można wstać i usłyszeć wedle całkiem prawdopodobnych ośrodków badania opinii publicznej, że w danym okręgu wygra X, a po południu będzie wygrywał Y. I jak też zauważyli to socjologowie, bardzo dużo zależy to nie od tego, co dany kandydat mówi, ale od tego, co w danym dniu powiedział czy zrobił prezydent Trump.
A dlaczego to są nadzwyczaj ważne wybory?
Dlatego, że sytuacja do przyszłego tygodnia, czy właściwie do stycznia, jest taka, że jest prezydent Partii Republikańskiej, Izba Reprezentantów ma większość republikańską i Senat ma większość republikańską. Jeżeli którykolwiek z tych elementów zostanie zmieniony, zmienia to całkowicie mapę polityczną Ameryki, więc najbardziej prawdopodobne jest to, że demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, co będzie oznaczało, że będą mogli po pierwsze pilnować, znaczy mieć budżet, który Izba Reprezentantów zwykle kontroluje budżet, ale też będzie mogła kontrolować prezydenta i wykorzystywać wszystkie punkty w Konstytucji, które pozwala kongresowi pilnować, sprawdzać i blokować inicjatywy prezydenta. Gdyby się okazało, że i Senat przechodzi w ręce demokratów, to właściwie oznacza, że prezydent Trump będzie przez następne 2 lata do następnych wyborów praktycznie unieszkodliwiony, czy nie będzie mógł mieć polityki zagranicznej, ani nie będzie mógł mieć polityki wewnętrznej, ponieważ właśnie to się nazywa ten balans, znaczy te równoważenie się różnych sił politycznych. Z tym, że oczywiście trzecia siła polityczna, Sąd Najwyższy, już w tej chwili ma zapewnioną większość popierającą prezydenta Trumpa.
Powiedziała pani, że sondaże się zmieniają, ale główny nurt tych sondaży wskazuje na zwycięstwo republikanów czy demokratów?
Nie. Ponieważ naprawdę, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, no jest mowa o jakichś 10% tych reprezentantów, którzy będą wybierani, ale to jeżeli nawet 3 czy 4 będzie w jedną stronę czy w drugą, to też może zrobić różnicę. A jeżeli chodzi o Senat, to właściwie walka idzie o może 5 miejsc, które są, no, zmieniają się z dnia na dzień. Na przykład Teksas, co warto zwracać uwagę, tam jest Cruz, znany już jako kandydat prezydencki z poprzednich wyborów, i bardzo młody, podobający się O'Rourke. Przepraszam, że to R mi tak nie wychodzi, ale właśnie ten O'Rourke, o ile był miesiąc temu w ogóle nieznany i w ogóle się śmiano, że on może mieć jakiekolwiek szanse, okazuje się, że teraz codziennie przybywa mu kilka punktów. I prezydent Trump też sobie nie zdaje sprawy, że niektórzy kandydaci nie mieli do tej pory specjalnej widoczności, ale przez to, że są krytykowani przez Trumpa, nabierają tej widoczności w oczach wyborców i na przykład różne elementy Partii Demokratycznej czy centrala Partii Demokratycznej skupia się właśnie na obronie tych osób najbardziej krytykowanych przez Trumpa i czasami to się nawet udaje.
A kim był ten rozsyłacz bomb?
No to, nie wiem, w tej chwili już bardzo jest zachwiane pojęcie niezrównoważenia psychicznego. W Europie, zdaje się, jest bardziej jednak ciągle przyjęte, że osoby wykonujące pewne rzeczy są niezrównoważone. Natomiast w Ameryce od kilkunastu lat, moim zdaniem, już dominuje teoria, że jeżeli człowiek się nie ślini i nie ma, nie wiem, nie wyrywa sobie włosów z głowy, mówię, mam się dosłownie, tak żeby krwawiły i tak dalej, jest zazwyczaj normalny. Przełomem chyba było przyznanie przez sąd, ławę przysięgłych, a później przez sądy apelacyjne, że kobieta, która ponownie była świetną matką, dobrą matką, w jakimś momencie utopiła swoje troje małych dzieci, bo jej się wydawało, że mają rogi i kopyta. No było widocznie wszyscy jakoś, znaczy było oczywiste, że w normalnych kryteriach byśmy nie powiedzieli, że jest normalna, ale w tej chwili już właśnie uważa się, że człowiek coś zrobił, to jest normalne. No więc ten pan z Florydy jest zresztą uwidoczniony na filmie dokumentalnym, znaczy na taśmie, która nigdy nie przeszła dalej, gdzie jest na wiecu wyborczym Trumpa, ale nie jest twarzą obrócony do Trumpa, tylko jest obrócony twarzą do dziennikarzy. To znaczy dziennikarze są jakby, no nie w klatkach, ale na takich podwyższeniach i zwykle na tych wiecach wyborczych zbierają się tłumy, no takie powiedzmy mniejsze niż tłumy wokół Trumpa, które krzyczą na tych dziennikarzy. Wrogowie ludu, prasa kłamie, niech, żeby Hillary poszła do więzienia i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie zauważono, zresztą natychmiast prawie, że na jednym z wieców na Florydzie był właśnie ten osobnik, co jest też, ja bym powiedziała, bardzo ciekawe, że ma na sobie taką bardzo bogatą koszulkę, to że on tak cały jego samochód był wylepiony różnymi, jakoś nadzwyczajną ilością plakatów wyborczych, ulotek, albo popierających Trumpa, albo znaczy mających na celowniku na przykład Hillary Clinton i tak dalej. Więc jego koszulka, która też miała, była na jego samochodzie, przedstawiała Trumpa chyba w mundurze, jakimś zupełnie takim z filmów egzotycznych, wyłaniającego się z wody na jakimś czołgu, mającym w ręku jakieś rakiety z różnymi napisami. I autor tego rysunku powiedział, że on to zrobił jako karykaturę. Ale że ten rysunek się zrobił bardzo popularny na internecie wśród zwolenników Trumpa. Ja myślę, że ten od bomb jest dużo mniej zrównoważony niż ten osobnik, który w Pittsburghu w sobotę strzelał w synagodze. Ten z synagogi z Pittsburgha raczej wygląda na osobę, który miał cel, który wierzył no, w różne rzeczy, które można podać wątpliwość, to znaczy, że właśnie idzie inwazja na Stany Zjednoczone od strony Meksyku, to jest teoria, czy to jest codziennie powtarzane przez prezydenta Trumpa i że oni są wszyscy sprowadzani za pieniądze George'a Sorosa oraz organizacji Hayas, która jest najstarszą na świecie organizacją zajmującą się uchodźcami. To jest żydowska organizacja, ale właśnie nie syjonistyczna, która zazwyczaj pomagała Żydom czy osobom pochodzenia żydowskiego, które nie chciały jechać do Izraela, tylko chciały przyjechać do Ameryki. Ponieważ w ostatnim czasie już nie ma tak dużo tych osób, w ogóle to tradycyjnie organizacje dla uchodźców pomagały nie tylko swoim, że tak można powiedzieć, więc Hayas pomaga od wielu lat uchodźcom z różnych krajów, z różnych kryzysów i ostatnio również pomaga przesiedleńcom z Syrii. Więc ten pan, który miał zresztą legalnie nabyty karabin maszynowy AK, znaczy czy maszynowy po polsku, ale w końcu AK ileś tam 54 plus 3 pistolety, wkroczył do synagogi krzycząc coś przeciwko Żydom, przeciwko Hayasowi i zaczął strzelać.
To będzie...
To pierwsza... Proszę?
Te strzały też mają znaczenie w kampanii wyborczej?
No oczywiście. Przede wszystkim czegoś... Znaczy, przepraszam, że tak mówię troszkę ironicznie, ale to są rzeczy normalne bardziej we Francji niż w Ameryce. W Ameryce nie było nigdy napadu zbrojnego na synagogę. Były na kościoły murzyńskie, były jakieś oderwane przodki, ale na synagogę i to w takim, powiedziałbym, sosie krzyczenia przeciwko Żydom, to jest pierwszy raz, co się zdarzyło, więc na to prezydent Trump odczytuje wyraźnie napisane przez Biały Dom oświadczenie, w którym mówi, że było to wyraźnie antysemickie poczynanie, po czym podnosi głowę z tego swojego teleprompcera i mówię, no dobrze dzisiaj mówię, dobrze mówię, łagodnie mówię. Chcecie, żebym dalej łagodnie mówił? A Selek krzyczy, nie chcemy, nie chcemy. No mówi, to widzicie, to mogę mówić teraz normalnie i zaczyna jakieś dowcipy opowiadać i w ogóle to wszystko jest takie, powiedziałem, to się rzeczywiście podoba 38-40% Amerykanów, ale te pozostałe 60 czy 58 jest w szoku, ponieważ to jest cyrk, a nie polityka. Perspektywy człowieka, który to ogląda.
To jeśli chodzi o cyrk, a może jeśli chodzi o politykę, to było takie zdjęcie, obiegło świat. Prezydent Andrzej Duda skomentował to na Twitterze słowem urocze. To było to zdjęcie, gdzie trzech mężów stanu i jedna kanclerz Niemiec,
żona
stanu, pani kanclerz Merkel trzymają się za ręce, to jest prezydent Putin, prezydent Erdogan, prezydent Macron i pani kanclerz. Jaki jest pani redaktor komentarz do tego uroczego zdjęcia?
No mój komentarz jest taki, że większość polityków powinna zabraniać fotografom chodzić za nimi, a już to, że pani Merkel jeszcze ruszona dwa dni zanim mówi, że on już nie będzie kandydowany na następne wybory, no właśnie się kompromituje z tym i nie wiem, czy to było zdjęcie zrobione, ponieważ Putin nie pije, więc on nie mogło być po pijaku. Nie, no więc w ogóle kwestia zdjęć i ujęć i internetu, ja, która zawsze byłam za pełną wolnością słowa, zaczynam teraz mieć wątpliwości co do tego, a już na pewno kiedyś jednak był szacunek dla polityków, jeżeli było takie zdjęcie, to się go nie publikowało, chyba że ten polityk chciał, ale teraz właściwie wszyscy chcą mieć swoje zdjęcia publikowane. Nie no, koszmar, co mogę powiedzieć panie redaktorze, ładne zdjęcie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Następna jeszcze będzie na wnet.fm, ale już później będziemy na 87,8 w Warszawie, 95,2 i przez 24 godziny, więc nie będzie pani redaktor, chociaż od czasu do czasu oczywiście zrobimy tak, żeby pani poszła spać o tej godzinie drugiej.
Ale ja z wielką przyjemnością rozmawiam i z panem redaktorem, i z kolegami pana redaktora, więc świetnie, że będą nas słyszeć szerzej niż teraz, tak?
Tak, tak. Radio Dwóch Stolic. Wszystkiego dobrego. Dobrych snów.
Dobranoc, dobrego dnia.
I Radio Dwóch Stolic wystartuje 12 listopada o godzinie 12.11. Takie przynajmniej mamy plany na dziś, a dziś jest 30 października, godzina 7.33 i w takim nocnym klimacie pozostaniemy, ale nie mrocznym, nocnym. Jacek Kleyf napisał kiedyś piosenkę, to był rok 84, ta piosenka ma tytuł Nocna autobusowa. Takiego wykładu z teologii Jacka Kleyfa wysłuchaliśmy. Paweł Lisicki na pewno by się z tym wykładem nie zgodził, nie tylko Paweł Lisicki. Nocna autobusowa, piosenka napisana przez Jacka Kleyfa.
Radio Poranku!
I wracamy do życia. W studio Sebastian Kaleta, radny miasta stołecznego Warszawy, członek komisji weryfikacyjnej, komisji badającej reprywatyzację w Warszawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To czy pan wie, ile głosów pan uzyskał w Warszawie?
Tak, to ponad 14 tysięcy głosów mieszkańców Pragi Południa, Rembertowa. Cieszy mnie taki wynik, ponieważ udało się uzyskać najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów w okręgu, mimo że w tym okręgu raczej zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska w koalicji z Nowoczesną, natomiast mieszkańcy zaufali mojej kandydaturze i będę starał się to zaufanie jak najlepiej wypełnić, pełniąc funkcję radnego miasta.
Gratulacje byłyby pełne, gdybyśmy teraz zbliżali się do drugiej tury wyborów prezydenckich w Warszawie, ale Tak nie jest.
Niestety tak nie jest. Wyborcy zdecydowali inaczej i z tym werdyktem wyborców, tak jak w demokracji zdrowej jest, się ugodzimy i będziemy na pewno prowadzić takie działania w najbliższych latach, by pozyskać nowych wyborców dla prawicy w Warszawie, bo jest to dla nas, dla naszej formacji bardzo trudne miasto i nie ma co się obrażać na wynik wyborców, ale oczywiście pewien niedosyt po wynikach wyborów prezydenckich w naszym obozie jest.
A jak wynik wyborów, tą noc wyborczą odebrał Patryk Jaki?
No, wszyscy byliśmy zawiedzeni tym, że nie mamy możliwości jeszcze tej dwutygodniowej walki, bardziej chyba z tego powodu, bo od początku mieliśmy pełną świadomość, że o zwycięstwo będzie bardzo, ale to bardzo trudno, ale podjęliśmy tę walkę. Pan minister z wielką energią przez kilka miesięcy pokazywał, że ma program na Warszawę, chce realizować dobre zmiany dla warszawiaków, jednak zwyciężyła emocja sprzeciwu wobec prawicy po prostu w Warszawie i Rafał Trzaskowski tak naprawdę, patrząc z perspektywy tego, jak wygląda ostatni tydzień kampanii, w zasadzie mógłby nie wychodzić ze swojego biura poselskiego i raczej mandat prezydenta by w Warszawie uzyskał. Takie są polityczne realia w Warszawie i musimy się z tym pogodzić.
A czy był ten moment refleksji, czy pytanie i odpowiedź na pytanie, co się stało, dlaczego taki wynik uzyskał Patryk Jaki?
Oczywiście taka refleksja nastąpiła bardzo szybko i teraz jakby cały czas ona trwa, bo nasze działania wielomiesięczne, nie da się sprowadzić ich do krótkiej analizy w wyniku na stronach PKW. Natomiast tutaj należy pamiętać, że Warszawa nie była osamotnioną wyspą. Problem natury zdecydowanie zwiększonej frekwencji, ale na naszą niekorzyść. To znaczy, że zdecydowali się pójść bardzo tłumnie w wielkich miastach ludzie, którzy chcieli wyrazić nie tyle swój stosunek do wyborów samorządowych, ale sprzeciw wobec rządu. W dużych miastach był znaczny. Z tego powodu w ogóle w dużych miastach wyniki były słabsze, ale żeby nie mówić tylko o tym złym, to poza wielkimi ośrodkami można powiedzieć, doszło do odwrotnego efektu. To znaczy bardzo dużo osób wyszło z domu, by podziękować Platformie Obywatelskiej, ale przede wszystkim PSL-owi za bardzo słabe rządy w sejmikach. I to jest niewątpliwy sukces, bo patrząc całościowo na obraz wyborów samorządowych, to stan posiadania prawicy zdecydowanie się zwiększył, a to, o czym może mówić Koalicja Obywatelska, to jedynie utrzymanie status quo w wielkich ośrodkach, ale spokojnie, my z pokorą przyjmujemy wynik wyborów i będziemy na pewno dbać o to, by żeby straszenie Prawem i Sprawiedliwością w wielkich miastach było coraz mniej skuteczne i to jest nasze wyzwanie na najbliższe wybory.
I jak zamierzają politycy Prawa i Sprawiedliwości z takim wyzwaniem sobie poradzić?
No przede wszystkim tutaj w zakresie tych wyborów samorządowych w mojej opinii znacząco miała kłamliwa narracja w ostatnim tygodniu o rzekomym opuszczeniu Polski przez Polskę Unię Europejską. Niektóre media prywatne bardzo mocno akcentowały te kłamliwe informacje również w toku ciszy wyborczej i niewątpliwie ścieranie się z falą kłamstw, fejków było jednym z najtrudniejszych wyzwań tej kampanii, bo my we wrześniu już alarmowaliśmy jako sztab Patryka Jakiego, że w internecie, na Facebooku jest prowadzona szeroko opłacana kampania zniesławiająca Patryka Jakiego, posługująca się fałszywymi, wręcz czasami obrzydliwymi fake newsami. No i w tej skali już makro, można powiedzieć, w emocji ostatniego tygodnia kampanii wyborczej wykorzystano pewien element sporu prawnego wokół polskiego sądownictwa, który nie ma nic wspólnego z kwestionowaniem statusu Polski w Unii Europejskiej, do tego właśnie, by zastraszyć mieszkańców wielkich miast, że nasza formacja Unię Europejską chce opuścić. Jest to kłamliwa narracja, z którą, jak okazuje się, nasza formacja nie dysponuje takimi środkami, by przeciwstawić się w wielkich miastach takim fałszywym rozbudzaniem emocji.
Ale to pokazało, pod jakimi transparentami będą się odbywać następne dwie kampanie. Kampania europejska i kampania do polskiego parlamentu.
Rzeczywiście to jest taki strzał ostrzegawczy, można powiedzieć, i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski, ponieważ niewątpliwie wiele wskazuje na to, że rozbudzenie tej negatywnej emocji fałszywą nutą okazało się, można powiedzieć, być skuteczne w tym zakresie, że wiele osób zostało przekonanych do tego, że warto pójść zagłosować w wyborach przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale jak tak po prostu podkreślałem wcześniej, bo media prywatne bardzo lubią podkreślać to, że w Warszawie wygrali. W Warszawie Koalicja Obywatelska utrzymała status quo. Poza Warszawą praktycznie można powiedzieć w niektórych miejscach, wręcz nawet na Mazowszu, Platforma Obywatelska nie istnieje. Walczymy z PSL-em i to była walka skuteczna w tych wyborach. Więc teraz jakby przed wyborami europejskimi przyjdzie refleksja na temat wielkich miast i mam nadzieję, że w kolejnych kampaniach będziemy gotowi, by takie kłamliwe ataki, jakie były wytoczone w ostatnim tygodniu kampanii samorządowej, być w stanie odeprzeć.
O polexicie powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo, podkreślając wagę tego całego problemu i tej całej narracji. Ale czy w kampanii Patryka Jakiego, teraz jak pan na nią patrzy, coś by pan zmienił? Czy był jakiś błąd popełniony strategiczny, czy nie?
No oczywiście z perspektywy wyników braku drugiej tury analizujemy, czy można było coś inaczej zrobić. Na pewno pewne błędy zostały popełnione, jak w każdej kampanii, nawet w zwycięskich kampaniach się popełnia błędy i takie niuanse analizujemy. Natomiast forum publiczne nie jest miejscem, w którym się powinno dyskutować nawet o dostrzeżonych błędach zespołu. My podchodzimy do naszej współpracy bardzo poważnie i różnego rodzaju błędy, które sami zdiagnozujemy, czy inni zdiagnozują, a my się z nimi zgodzimy, analizujemy wewnętrznie, by ich w przyszłości nie popełniać. Natomiast warte podkreślenia jest jednak to, że kampania Patryka Jakiego, Rafała Trzaskowskiego, to po prostu jeśli chodzi o taki warsztat politologiczny, to w ogóle ciężko cokolwiek porównać. Rafał Trzaskowski praktycznie gdziekolwiek się udał w ostatnich tygodniach, to wpadka. Patryk Jaki walczył na terenie, gdzie prawica ma zdecydowanie gorsze wyniki i te wyniki poprawił, co jest istotne. Poszerzył bazę wyborców, ale jak okazuje się, Platformie Obywatelskiej i Koalicji z Nowoczesną wystarczy w dużych miastach czasami skutecznie postraszyć PiS-em w sposób kłamliwy, a nawet powiem więcej, nie chciałbym obrażać ani dezawuować kampanii naszych przeciwników, ale odnoszę wrażenie, że to nie musieli kiwnąć palcem w ostatnim tygodniu, by ta fałszywa narracja o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej nastąpiła. Ktoś inny za nich wykonał te zabiegi, można powiedzieć nawet tyle socjotechniczne, ale zabiegi komunikacyjne.
A kto myśli pan?
No, myślę o mediach, że media jednak mają narzędzia komunikacyjne z bardzo intensyfikujące odczucia od widza, w szczególności telewizję, i mimo iż od początku, kiedy pojawiła się kwestia wątpliwego przez te media wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, mimo szeroko udzielonej informacji o skutkach, o efektach, te emocje negatywne były pod odbijane, więc tutaj w dorobku sztabu Rafała Trzaskowskiego czy innych kandydatów w wielkich miastach Platformy Obywatelskiej nie widzę. Powinni wręcz, powiem, dziękować tym mediom, które do tej fałszywej narracji bardzo dużo włożyły wysiłku.
A powiedział pan z politologicznego punktu widzenia, kampania Patryka Jakiego była dużo lepsza i bardziej profesjonalna, ale jednak po wynikach i po owocach się sądzi polityka jego kampanii.
Oczywiście.
Tu 56%, tutaj poniżej 30%. A przykład takiego fake newsa, który by pana najbardziej zbulwersował w czasie tej kampanii?
No tutaj na pewno jest kwestia tak zwanego rejestru pedofilów. W jednym tygodniu, no co ciekawe, chyba z 2 tygodnie przed premierą filmu Claire, czy właśnie w ramach, można powiedzieć, to się wpisywało pewne działania antyklerykalne, próbowano przypisać, że rejestr pedofilów, który utworzyliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, uprzywilejowuje księży. I to jest po prostu, to było totalne, ordynarne kłamstwo. I wypuszczone w sugestii najpierw na Twitterze przez posła Nowoczesnej Adama Szłapkę, potem powielone w Gazecie Wyborczej fałszywym tekstem na okładce, który wręcz mi przypisywał bronienie księży pedofili, w sytuacji, kiedy ten rejestr nikogo nie rozróżnia w zakresie pełnionego zawodu. Ale takie kłamstwo się pojawiło, musieliśmy dużo energii poświęcić na walkę z tym kłamstwem. No dzisiaj Gazeta Wyborcza proponuje sprostowanie tego fałszywego artykułu. Powiedzą, że proces sądowy już tak jakby wprost ich złapaliśmy za rękę na kłamstwie, bo podali wyrok o fałszywej treści niż rzeczywiście był wobec jednego z księży. I skutkiem tego było prawidłowe zakwalifikowanie tego księdza do odpowiedniej rubryki w rejestrze pedofilów. Natomiast oczywiście ma pan redaktor rację, że liczy się efekt końcowy, dlatego zastrzegłem ten element jakby oceny czysto warsztatowej z tego powodu, że tak jak też później powiedziałem, w naszym odczuciu różnica w wyniku Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego nie wynika z prowadzonych przez nich kampanii, tylko z czynników, można powiedzieć, zewnętrznych wobec ich kampanii, ale oczywiście również czynników o naturze politycznej.
Teraz bardzo ważny jest problem komisji weryfikacyjnej badających reprywatyzację. Ona miała ten napęd polityczny. Ten napęd polityczny się skończył i co teraz będzie?
Komisja będzie dalej pracowała i rzeczywiście skala głosów, pytań o komisję po wynikach wyborów raczej napawa optymizmem pod tym kątem, że naprawdę jest dziesiątki tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy na komisję liczą, którzy kibicują komisji w podejmowaniu kolejnych rozstrzygnięć i takie rozstrzygnięcia w najbliższych tygodniach dalej będą zapadać. Planujemy bardzo bogate przesłuchania w najbliższych miesiącach i komisja spokojnie będzie funkcjonowała, dokończy swoje zadanie, tak jak ustawodawca zalecił. I mam nadzieję i jestem wręcz przekonany, że jeszcze wiele ciekawego, jeśli chodzi o reprywatyzację, ujrzy światło dzienne w ciągu najbliższych kilku miesięcy i będziemy mogli powoli w ciągu kilkunastu miesięcy zamykać zadanie, jakim była komisja weryfikacyjna, bo musimy pamiętać, że komisja weryfikacyjna została powołana jako ciała tak jakby alarmowe, ekstra wyjątkowe i również z tego powodu na pewnym etapie komisja swoje działania zakończy, ale też uspokajam naszych słuchaczy, bo takie głosy niepokoju dochodziły, że może to nastąpić szybko. Raczej perspektywa kilkunastu miesięcy jest taka najbardziej tutaj, można powiedzieć, możliwa do przewidzenia. Dlatego też spokojnie mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie komisja pod przewodnictwem Patryka Jakiego będzie dalej prężnie działać, wyjaśniając dziką reprywatyzację Warszawy.
A nie pojawiło się pytanie, po co? Skoro czarno na białym zostało udowodnione przez komisję, że w Warszawie działała mafia reprywatyzacyjna, a mimo to mieszkańcy stolicy powiedzieli: przedłużamy kadencję układu politycznego, który ochraniał ten cały proceder.
Rzeczywiście taka refleksja mogłaby się pojawić, że wyborcy zdecydowali, że ich ta sprawa nie interesuje. Natomiast mimo iż powiedzmy większość wyborców zdecydowała może w ten sposób, ale raczej wedle mojej optyki trochę inne czynniki decydowały o decyzji wyborczej poszczególnych mieszkańców Warszawy, to jednak jest bardzo duża grupa ludzi, która liczy na to, że komisja będzie pracowała i też głosu tych ludzi, którzy nam zaufali, nie możemy zawieść i ich zostawić.
Patryk Jaki pozostanie politykiem warszawskim?
No tutaj polityka cechuje się pewną swoistą dynamiką, że nie sposób przewidzieć, jakie zadania polityczne w ramach obozu zostaną powierzone konkretnemu politykowi. Natomiast na chwilę obecną Patryk Jaki jest przewodniczącym komisji, jest wiceministrem sprawiedliwości i po krótkim odpoczynku, na który się wybiera, będzie wykonywał dalej swoje zadania, ale też nie można niczego wykluczyć w związku z tym, że niewątpliwie w ciągu ostatniego pół roku okazał się być bardzo energicznym politykiem prawicy, młodego pokolenia, które zyskuje bardzo, bardzo duże zaufanie u naszego elektoratu, nie tylko w Warszawie, ale w skali ogólnopolskiej. Nie jest wykluczone, że te jego atrybuty i zdolności i jakby szacunek, który sobie wypracował naszych wyborców, będzie wykorzystywany przez nasz obóz w innych zadaniach niż w Ministerstwo Sprawiedliwości, ale tutaj decyzja należy do najwyższych czynników politycznych w naszym obozie.
Ale Patryk Jaki wystąpił z partii politycznej, czy czyli nie jest w żadnej partii w tej chwili.
No, żeby być w obozie politycznym, nie trzeba koniecznie być w partii. Członkostwo w partii daje pewne narzędzia wpływania na organizację struktury politycznej. Patryk Jaki zdecydował się, że aby pokazać warszawiakom, że Warszawa może być zarządzana w sposób bezpartyjny, to znaczy bez wikłania w wewnętrzne spory polityczne się polityka i w rywalizacji o wpływy w konkretnej partii, zrezygnował z tego członkostwa, bo tego oczekują warszawiacy, ale w najbliższym czasie nie planuje w tym zakresie zmian. Nigdy nie wypierał się obozu Zjednoczonej Prawicy, wręcz podkreślał związek i ten związek ciągle jest utrzymany, tylko po prostu bez przynależności partyjnej do konkretnej partii w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy.
A pan jakie zadania stawia przed sobą?
No ja przed sobą mam teraz dwa główne zadania. Zadania związane z komisją weryfikacyjną. Przygotowuję się bardzo pilnie do kolejnych przesłuchań. To jest mój priorytet, ale również przygotowuję się do pełnienia funkcji radnego. Jestem razem z moimi kolegami ze sztabu, którzy również weszli do Rady Miasta, jak pan Oliver Kubicki czy pan Jacek Ozdoba. Wydaje mi się, znamy program Rafała Trzaskowskiego lepiej niż on sam, więc nie będzie miał z nami łatwo w Radzie Miasta.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sebastian Kaleta był gościem Radia Wnet. Jest godzina 7:56.
Dziękuję bardzo.